Witam was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Śledziłem, usiłowałem przynajmniej śledzić informacje pochodzące z różnych wiadomości. I ku mojemu przerażeniu, albo ja złych wiadomości słucham. No ani jednej dobrej. Same złe, katastrofy, jakieś nieszczęścia, nic dobrego. To ja chcę wam dzisiaj zaprezentować 10 dobrych rzeczy, o których nie będziecie musieli myśleć, że są nieszczęściem. Nie będziecie się musieli z powodu tych 10 rzeczy bać. Nie wszystkie te myśli rozwinę, ale na niektóre spróbuję udzielić odpowiedzi, informacji, a do niektórych przejdę w innym czasie. A więc po pierwsze, Biblia nadal będzie mieć odpowiedzi. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Robię coś, czego kaznodzieje unikają, bo jak powiedzą konkluzję na początku kazania, no to spalili całe kazanie sobie. A ja zaczynam od konkluzji, a potem spróbuję coś więcej powiedzieć. Po drugie, modlitwa nadal będzie mieć znaczenie. I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie, z wiarą otrzymacie. I naprawdę dobre rzeczy będą też poprzez modlitwę przez nas odbierane. Po trzecie, Duch Święty nadal będzie skutecznie działać. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Jestem pewien, to będzie dobry czas. Bóg nadal będzie mieszkać w chwałach swego ludu. Pan jest wywyższony nad wszystkie narody. Chwała Jego sięga nad niebiosa. I bądźmy aktywni w tym uwielbianiu, w tych chwałach dla naszego Boga. To będzie dobry, przeżywany przez nas czas. Bóg nadal będzie namaszczał zwiastowanie swego słowa. Wierzę w to, że nie będziemy tu sobie opowiadać historii, co śniło mi się w nocy, a co nie, a co myślę. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu, twój Bóg jest królem. Tego oczekuję od kaznodziei tego zboru. I wierzę, że Pan będzie namaszczał zwiastowanie słowa. Bóg nadal będzie wylewać błogosławieństwo na ludzi. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości, których grzechy są zakryte. Czyż to nie jest wspaniała wiadomość? Czy to nie jest doskonała informacja? Bóg będzie błogosławić. A przecież tak bardzo pragniemy błogosławieństwa. Tak często się modlimy. Panie błogosław, błogosław. Chcę wam powiedzieć. Nadal będzie pokój w krzyżu. W krzyżu Jezusa Chrystusa. Jest powiedziane, że Jezus przyszedł, zwiastował pokój wam, którzyście daleko i pokój tym, którzy są blisko. Oto oczekuje nas Boży pokój. Boże błogosławieństwo. Często to przypominam. Pokój nie jest w teczkach dyplomatów. Pokój przynosi Bóg. Przynosi Jezus Chrystus. Jezus nadal będzie kochał ciebie. O, to jest bardzo dobra wiadomość. Czasami ludzie myślą, o, Pan Bóg mnie nie kocha, tyle różnych doświadczeń. Chyba już o mnie zapomniał. Mylisz się. Pan Bóg kocha każdego z nas. Pan Bóg po to posłał Jezusa Chrystusa, aby zbawić. Jezus nadal uratuje przegranych. Pawłowi powiedział, aby otworzyć oczy ich, odwrócić od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. To była treść zwiastowanego słowa przez apostoła Pawła. On mu pokazał, Bóg, że chce ratować ludzi, którym się wydaje, że przegrali życie. I są tacy, co przegrali życie, ale wcale nie przegrali jeszcze wieczności. Bóg może uratować. I ostatnia informacja. Bóg nadal będzie mieć kontrolę nad światem. Żaden przywódca, choćby nie wiem jakiego supermocarstwa, nie ma kontroli nad tym światem. Bóg ma kontrolę nad tym światem. On jest Panem, Bogiem waszym. Prawa Jego na całej ziemi. Nie tylko na jakimś wycinku, nie tylko w kościele, gdy się ludzie spotykają, ale Jego prawo jest na tej ziemi. I za to Bogu dziś chcę również być wdzięcznym. A więc powiedziałem wszystko, 10 najważniejszych rzeczy, to cóż, to możemy właściwie zakończyć nasze spotkanie dzisiejsze, tak? Ale chciałbym, byśmy sięgnęli do listu apostoła Pawła do Efezjan. 5 rozdział i 3 wersety, 15 do 17. Spróbujcie śledzić w swoich Bibliach, ponieważ przeczytam to z innego tłumaczenia niż brytyjskie. Baczcie zatem uważnie, jak postępujecie. Nie postępujcie nierozsądnie, lecz mądrze. Wykorzystujcie każdą sposobną chwilę, bo nadeszły złe dni. Dlatego też nie bądźcie bezmyślni, lecz starajcie się zrozumieć, jaka jest wola Pana. Stajemy przed nieznaną podróżą. Pytanie nie jest, czy udamy się w tę drogę, ale jaki kierunek obierzemy. Wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, ja też bym chciał wiedzieć. I nie potrzebuję do tego kryształowej kuli, ani nie potrzebuję adresu wróżki. Nie muszę sięgać do horoskopu. Dlaczego? Bo Biblia ma odpowiedzi. Biblia ciągle ma odpowiedzi na nurtujące nas pytania i mnie. Na początku roku większość czasopism odwołuje się do wydarzeń, które już minęły, miały miejsce. Pojawiają się artykuły ekspertów, którzy przewidują, co może się zdarzyć. W przeszłości niekoniecznie te ekspertyzy, przewidywania sprawdziły się. To jest dla mnie takie przysłowiowe wróżenie z fusów. Życie zdecydowanie wyprzedza przewidywania tych wszystkich futurologów. Na przykład w 1967 roku eksperci przewidywali, że technika, technologia, postęp techniczny będzie tak wielki, że będziemy tylko pracować 22 godziny tygodniowo. A że będzie to taki duży postęp, to będziemy tylko pracować 27 tygodni w roku. Piękna perspektywa. I powstało dramatyczne pytanie. A co zrobimy z tym wolnym czasem, który będziemy mieć? Ale przewidywania się wcale nie sprawdziły. Czy ktoś z was ma dużo wolnego czasu? Wszyscy pędzimy. Nikt nie ma czasu. Ciągle się śpieszymy. Nie mam czasu. Jesteśmy w ciągłym pośpiechu. Zbyt wiele rzeczy dzieje się szybko. Reagujemy zbyt szybko. Pochopne decyzje. Rozmawiamy szybko. Odpowiadamy, zanim usłyszymy pytanie. Idziemy, zanim jesteśmy gotowi. Rozmawiamy, zanim mamy coś do powiedzenia. Uczymy, zanim jesteśmy nauczeni. Mierzymy wysoko, zanim zapuścimy korzenie. Naciskamy przepustnicę życia z napisem naprzód. I wszyscy biegną i boją się, by zwolnić. Bo jak zwolnisz, nie jesteś cool. Jesteś do tyłu. I to nie tylko młodzież używa tego języka, tego slangu. Dorośli już też. Powiedziałem wam 10 rzeczy, o które martwić się nie musimy. Ale chcę to pogłębiać. Czy będziemy bardzo zajęci? Czy lepiej wykorzystamy czas, którym dysponujemy? Czy będziemy patrzyli przed siebie z radością, z ufnością, z nadzieją, czy ze strachem? A więc pierwsze stwierdzenie, które wynika z tego tekstu do Efezjan. Baczcie pilnie, jak macie postępować. I to postępowanie kojarzy mi się z drogą. Zadaję sobie pytanie, jaka to będzie autostrada? Bo jak codziennie słucham informacji z autostrady A4, to jeszcze się nie zdarzyło, aby na tej autostradzie był dzień bez wypadku. Tu w Polsce na tym odcinku. Codziennie jeden minimum, a zwykle kilka. Życie zwariowało i ludzie pędzą, bo autostradę mają. Ale myślę, że ta droga będzie mieć łagodne i ostre zakręty. Czasami spotkamy wyboje, niespodziewane objazdy. Może okazać się, że droga, którą idziemy, jest ślepą uliczką. A może to jest właśnie autostrada, którą pędzimy na przysłowiowe złamanie karku. Każda ścieżka może okazać się niewidocznym niebezpieczeństwem albo niespodziewanym zaskoczeniem. Taki może być ten czas. Jedna rzecz jest pewna. Tę drogę będziemy przemierzać razem. I czy chcemy, czy nie? Nie można zatrzymać się, zaparkować i powiedzieć, ja wysiadam, jak to w jednej piosence śpiewa pewna pani. Nie da się przeczekać. Wszyscy, czy chcemy, czy nie, musimy się zgodzić, że czas będzie i tak szedł do przodu, nawet jak się zatrzymasz. To godziny będą mijały. Na tej drodze obowiązuje ruch jednostajny. 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, 60 minut na godzinę. I każdy z nas musi to przejść. Czy się zatrzymasz, czy zaparkujesz, czy będziesz się zastanawiać, czas będzie przesuwał się. I razem musimy to przejść, czy chcesz, czy nie. Nie możesz powiedzieć, ja wysiadam. Nie da się. Bóg każdemu z nas dał wybór co do jakości drogi. Możesz przejść drogami lokalnymi, gruntowymi lub autostradą, ale wszyscy jedziemy Bożą drogą albo własną. Ale kiedy jedziesz w niewłaściwym kierunku, to kierowcy wiedzą, że jest taki zbawienny znak. Nazywa się U-turn. Zawróć. W niektórych miejscach ten znak stoi, że nie wolno zawrócić. Ale są miejsca zbawienne dla kierowców i oni się z tego bardzo cieszą, bo jak pomylisz drogę, to możesz zawrócić. Jeszcze w czasach NRD pomyliłem na autostradzie drogę i zawróciłem w niewłaściwym miejscu. Myślałem, że mnie rozstrzelają, bo nie wolno było wykonać czegoś takiego. Jest opowiadanie o pewnym marynarzu. Nieustannie, gdy wypływał, gubił się. No więc jego przyjaciel zdecydował, że podaruje mu kompas, by w końcu przestał się gubić. I kiedy następnym razem stary marynarz wypłynął, wziął z sobą kompas. Ale jak zwykle zgubił się. Przyjaciele odnaleźli go po kilku dniach i pytają, przecież daliśmy ci kompas. No tak, ale on nie pokazywał tego, co ja chciałem. Ja chciałem płynąć na północ, a on mi cały czas pokazywał południowy wschód. Ten marynarz był pewien, że wie lepiej, niż kompas mu pokazuje. Dlatego próbował zmusić kompas, by pokazywał to, co on chce. A kiedy tego zaniechał, przegrał, zgubił się. Trzeba było go odszukiwać. Na nic mu się kompas nie przydał. I to jest ta ważna informacja. Biblia ma odpowiedzi. Nie zmuszaj jej, by wskazywała kierunek, jaki ty chcesz. Nie każ jej pokazywać to, co ty chcesz, bo masz pomysł, bo ci się podoba, bo ty wiesz lepiej. Ty wiesz, gdzie jest północ, ale ona ci pokazuje dokładnie drogę. Biblia ma nadal odpowiedzi. Nie próbuj pracować za nią, ale czytaj Biblię. Wgłębiaj się w to słowo. Bacz pilnie, jak masz postępować. W oparciu o co? O informacje z gazety? O to, co ktoś powiedział? Może i mądrze powiedział. Sprawdź to w Słowie Bożym. Biblia nadal ma odpowiedzi. Ale przede wszystkim musimy być ludźmi roztropnymi. Ponieważ czas na tej ziemi jest ograniczony. Nasz czas jest ograniczony. Psalmista napisał tak. Daj mi, Panie, poznać kres mój i jaka jest miara dni moich, abym wiedział, jak jestem znikomy. Życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie lat 80, a co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy. Rozumiem, że dla młodszej generacji tej społeczności 70 albo 80 lat to wieczność. Wiecie, ja też tak myślałem, że ktoś mając lat 50 to już jest staruszek. Ale dziś już tak nie myślę. To jest pojęcie względne. Czas. Dla zakochanych bycie z sobą godzinę, dwie jest jak mgnienie oka. Tak szybko ten czas upływa. Ale wiecie, że dla waszych rodziców godzina lub dwie to wieczność. A gdzie oni są? A co robią? A jak się zachowują? Wieczność. Dla nich mgnienie oka. Kiedy mój syn pierwszy raz pojechał samodzielnie samochodem, to moja żona, mimo że go nie widziała, stała cały czas w oknie. Dla niej to była wieczność, jak on pojechał i nie wracał. A dla niego, przecież ja tylko paręnaście minut byłem poza domem. Wszystko zależy, w jakim miejscu jesteśmy, prawda? Czas. Cenimy czas, który posiadamy. Przed laty pojawił się taki program komputerowy. Nie wiem, czy on jeszcze funkcjonuje, ale był nawet sprzedawany, który odliczał czas do końca twojego życia przy pewnym założeniu. Założenie było takie, że taką granicą, według której ten program odliczał, to dla mężczyzn było 75 lat, dla kobiet 80. No wiemy, że to się zmieniło. Ta granica się przesunęła i znacznie dłużej już żyjemy dzięki tym komfortowym warunkom, jakie mamy. Zakładając, że będę żył 80 lat, teoretyzuję, to zostało mi ile? 4380 dni. Ale nie mam gwarancji nawet jednego dnia. Dlatego Biblia poucza nas, naucz się liczyć swoje dni. Cenić czas, który mamy. Bo jest powód dla takiego postępowania. Dlaczego? Bo apostoł Paweł powiada Efezjanom, gdyż dni są złe. I tu nie mamy wątpliwości. Dni są złe. To, co widzimy, czemu się przyglądamy, o czym słyszymy, świadczy wyłącznie o tym, że żyjemy w dniach złych. Ale mamy do dyspozycji czas i mamy zawsze usprawiedliwienie dla jego przeciekania między palcami. Nawet dobre rzeczy mogą zabierać nam czas. Historia z domu Łazarza. Marta i Maria i Łazarz. Ja tak obrazowo mówię, Łazarz siedział w fotelu i czytał gazetę. Maria usiadła i zasłuchana, zapomniała o Bożym świecie. A Marta krząta się, gania. No coś trzeba zrobić, przecież goście są, trzeba przyjąć. I tu podsmażyć, tu ugotować, tutaj przypilnować, żeby nie wygasło. I nakręca się. Ja tej Marii zaraz wygarnę. Czas ucieka. A ona zasłuchana. Ona nie robiła złej rzeczy. Marta nie robiła nic złego, ona robiła dobrą rzecz. Wszyscy robili dobre rzeczy. Łazarz też, nie powiem, że czytał gazetę, bo ich tam nie było wtedy. Ale na pewno miał dobry czas. Jezus był w ich domu, uczniowie byli w ich domu. Jesteśmy przeładowani dobrymi rzeczami. Dobre informacje, działalnością na rzecz, tu wielokropek, wstawcie sobie co chcecie. Każdy z was ma wytłumaczenie, z czym się zajmuje i na co ten czas przeznacza. Przeładowane szafy, piwnice, garaże musimy mieć. A potem zastanawiamy się, jak się tego pozbyć. No i to się przyda. Wiem po sobie. Przyda się, a potem się okazuje, psuda się. Wcześniej wstajemy. Dwa etaty. Bo trzeba opłacić, bo trzeba mieć. Martwimy się, by teraz tego, cośmy tu nagromadzili, ktoś nie ukradł. Kraty, alarmy, żaluzja, to kosztuje. Tyle dobrych rzeczy. Ale chcę wam powiedzieć, macie tylko 8760 godzin w roku i ani godziny więcej. Wykorzystaj ten czas jak najlepiej. Każdą okazję. Jak to zrobić? Baczcie pilnie, apostoł Paweł powiada, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Rozumiejcie, jaka jest wola pańska. Co sądzicie? Co będzie wolą pańską dla waszego życia? Czy będziecie obarczeni zmartwieniami, niepokojami? Że to wam przeszkodzi myśleć o sprawach duchowych? Jest dwóch największych wrogów dla naszego życia. Żal z powodu rzeczy, które zrobiliśmy w przeszłości. I niepokój o to, co zdarzy się w przyszłości. I ciągle balansujemy między tymi dwiema alternatywami. Czy kalendarz będzie wypełniony tak, że już nie będziesz mieć na nic czasu? Dla ważnych rzeczy naprawdę? Jak myślisz, co będzie wolą Bożą dla ciebie? Pozwolę sobie na pewną sugestię. Ustal swój priorytet. Każdy z nas musi mieć priorytety. Jeśli nie masz priorytetów, jeśli nie wiesz, dokąd płyniesz, do żadnego portu nie zawiniesz. Nie dopłyniesz do żadnego portu. Gdzieś tam. Zakładam, że skoro jesteście tutaj dzisiaj, to wierzę, że szukacie woli Bożej, że chcecie tę wolę rozpoznawać, że potrzebujecie Bożego oparcia. Chcecie powiedzieć, że oczekujecie, iż Bóg będzie miał ważne miejsce w waszym życiu. I wierzę, że tak jest. A więc stawiajmy sobie wspólnie to pytanie. Kto albo co jest najważniejsze w moim życiu? I spodziewam się, że odpowiedź, którą dacie sobie, będzie stanowić różnicę. Więc modlitwą naszą może być tylko taka. Panie, pomóż nam użyć tych 8760 godzin jako najmądrzejszej drogi, którą mamy od Ciebie dla Twojej chwały, bym nie zmarnował nawet minuty. A więc modlitwa nadal będzie mieć znaczenie. Pamiętajcie, nie musicie się martwić. Modlitwa będzie mieć znaczenie. Nie bój się przychodzić do Boga i mówić Mu w modlitwie, co jest Twoją potrzebą. Czasami sobie myślimy w modlitwach tak. A co tam będę zawracać Panu Bogu głowę? To takie proste rzeczy. Mniej więcej to tak jest czasami i w stosunku do mojej osoby. Ktoś coś tam robi, pytam się, zaraz, ale ja o tym nie wiem. A co tam będziemy głowę pastorowi zawracać? No prawda, nie zawracacie mnie lżej, ale Panu Bogu lepiej zawracajcie głowę. Nie traktujcie Go jako kogoś, kto nie jest zainteresowany waszymi drobiazgami. Ja wiem, jak byłem młody, też mnie pewne rzeczy irytowały. Jeszcze raz wam przypomnę pewną historię z naszego wspólnego bycia na kursach młodzieżowych z moją obecną małżonką, wtedy jeszcze moją dziewczyną. I byliśmy na takim kursie, gdzie był pewien człowiek, który nas irytował. Bo gdy się modlił, to po pierwsze to tak, miał marynarkę przerobioną, że miała kieszeni chyba z 50, w każdej kieszeni Ewangelia. Ale gdy wracał z miasta, już wyglądał szczuplutko. Każdemu rozdawał. Czy to był ksiądz, czy to był ktoś ważny, każdemu wciskał. Jak pewien ksiądz powiedział mu, no ja jestem księdzem, ksiądz też potrzebuje zbawienia. Ale dlaczego o nim wspominam? Co irytowało nas w jego postawie? On, gdy się modlił, to się modlił dosłownie o buty, o sznurówki, o zelówki, o bułkę, o szklankę herbaty. Ja sobie myślę, to taka przesada chyba, taka nadduchowość. Ale on powierzył swoje życie Bogu. On ufał wszechmogącemu Bogu. Był dziwakiem takim chrześcijańskim, niesamowitym. On wyznaczył sobie, że za 200 zł przeżyje cały miesiąc, a resztę pieniędzy przeznaczał na kolportaż Ewangelii. Pytam go się, jak żyjesz? A kupuje kiełbasę, miele, kupuje smalec, to wymieszam i mi na cały miesiąc to starcza. Chcielibyście tak się odżywiać? Ale on postanowił, że tak będzie żył dla Pana Boga. Nie, to nie był jakiś ekstrawagancki chłopak, bo to był młody człowiek, który zapomniał, gdzie żyje, czy miał jakieś mądry inaczej. Nie, on był naprawdę mądry. Tak postanowił w sercu swoim żyć, bo chciał w ten sposób służyć Panu Bogu. Nie chciał zmarnować czasu, który ma w dyspozycji. Apostoł Piotr, uczeń, jeszcze w momencie ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Jeszcze nie był tak apostołem wielkim, jak dziś go oceniamy. Uznał, że próbował zrobić wszystko. Zbudować swoją przyszłość i swoje życie. I w chwili ukrzyżowania Jezusa Chrystusa wszystko się zawaliło. Pomyślał sobie, chyba to nie miało sensu. Jezus chyba jest nikim więcej jak takim samym człowiekiem jak wszyscy. Postanowił wrócić do łowienia ryb. To było mu znane. On wiedział, jak to się robi. I właśnie to robią ludzie często. Kiedy plany zawodzą, kiedy wszystko, co robią, wydaje się, że nie ma sensu, pozbawione jakiejś logiki, wracają do robienia czegoś, z czym są obeznani, co znają. Wiecie, dlaczego wielu ludzi już teraz może odejść i iść własną drogą? Bo oni to znają, co mieli w swojej przeszłości, a nowego jeszcze się nie nauczyli. I to jest wielkie zadanie przed nami, tych nowych nauczyć i pokazać, że jest inne życie, inny styl życia. I kiedy uznają, że coś im się nie powiodło, by nie wracali do tego, co znają, ale szli do nowych rzeczy. A kiedy połów zawiódł, Jezus pokazał Piotrowi, jaki sens ma życie. Na czym ma oprzeć swoją przyszłość? I powiedział mu, a teraz zarzuć sieci po prawej stronie. Ta sama woda, ta sama sytuacja, ale zarzuć po innej stronie. Nie musisz wysiadać jeszcze z tej łodzi. Zarzuć tylko po innej stronie. I Piotr ustanowił w tym momencie swój priorytet. Na słowo Twoje. I to jest ważna rzecz, którą chciałbym, byście pamiętali. Na Boże Słowo. Nie kierujcie się impulsem, entuzjazmem. To są dobre rzeczy. Kierujcie się Bożym Słowem. Na Boże Słowo. Na Twoje Słowo zrobię, Panie. Historia z życia Jonasza. Dziś wam dużo historii opowiadam. A Pan Bóg wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem. Dawał cień jego głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. I Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Lecz nazajutrz, z pojawieniem się zorzy, wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy, tak że usechł. A gdy zeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza, także omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc, lepiej mi umrzeć niż żyć. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza, Czy to słusznie tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział, słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. Odejdź precz, szatanie. Wiatr wieje, odejdź precz, szatanie. Krzew usech, odejdź precz, szatanie. Czy nie za pochopnie tym szatanem miotamy? Bóg posłał Jonaszowi doświadczenie. Chciał go czegoś nauczyć. Jonasz czuł się zawiedziony, bo krzew przestał dawać cień. Oburzył się na Boga, bo kochał bardziej roślinkę niż ludzi. Jan był w szczęśliwym związku z Barbarą. On był przystojnym mężczyzną. Ona mogła być modelką. Przyjaciele zazdrościli im udanego związku małżeńskiego. Po 10 latach małżeństwa Barbara z rozmiaru 30 przesunęła się w granicę 55. Nadwaga była spowodowana jej profesjonalnym i nałogowym oglądaniem telewizji i objadaniem się. I Jan właśnie poinformował ją, że już jej nie kocha. Powód? Winorośl przestała dawać cień. Katarzyna poślubiła Mariana. On był znakomitym lekkoatletą. Po kilku latach u Mariana zdiagnozowano Alzheimera. Katarzyna zostawiła go. Dlaczego? Ponieważ winorośl przestała dawać cień. A pan rzekł, ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła. Bóg nadal będzie ratował przegranych. Nie podejmuj pochopnie decyzji, gdy cień zniknął. A może musi ci trochę Pan Bóg przypalić twoją głowę, byś ochłonął. Kiedy świat wydaje się, że dookoła nas zwariował, mamy niewiarygodną okazję, by pokazać zmienione życie w Jezusie Chrystusie. Musisz umieć to pokazać, wiedzieć, co pokazać. Tradycyjnie Nowy Rok jest takim czasem nowych decyzji, zobowiązań, ślubowań. Postanawiamy coś zrobić, coś lepiej w tym roku niż w poprzednim. To pomyśl o swoim cieniu. Czy jeszcze go masz, czy zniknął? A jak zniknął, to na kogo się obrażasz? Nie jestem prorokiem, a może modlę się o błogosławieństwo, zwycięstwo i radość dla ciebie. To jest twój czas. Dlaczego? Bo jest więcej obietnic w Biblii, niż masz problemów. Bóg nadal będzie wylewać błogosławieństwo na ludzi. A jaka jest wola Boża? Apostoł Paweł powiada, rozpoznajcie, jaka jest wola Boża. Kiedy ludzie kończą na przykład szkołę, studia, to są często pytani, jakie są twoje plany, jakie są twoje cele? To pytanie nie tylko młodych dotyczy, każdego. Odpowiedzi mogą być przeróżne. Chcę być. Młodzi chłopcy często mówią strażakiem, policjantem. Ja chciałem być cukiernikiem. Inni chcą być lekarzami, prawnikami, pielęgniarką. Ale dobrze jest mieć cel. Jednego z młodych ludzi zapytałem, co myślisz, jakie masz plany? Ma wszystko poukładane. On już wszystko wie. Jeszcze matura przed nim, ho, ho. Ale on już ma wszystko ułożone. Wie, kim chce być, co będzie robił, pod jakim kątem się kształcić będzie, gdzie będzie nawet studiować. Ma cel. Pewna dziewczyna też miała taki cel życiowy. Poszła na wyższe studia, ale nie lubiła się za bardzo uczyć. Tak naprawdę nienawidziła. Ale pomyślała sobie tak. Jeśli tylko skończę studia, wezmę ślub i chcę mieć dzieci, wiem, że w końcu będę mogła cieszyć się życiem. Dotrzymała tego, co chciała. ukończyła studia, wyszła za mąż, miała dzieci i odkryła, że dzieci to straszny balast. Nie ma wolnego czasu. Nie ma wolnej chwili. Zacharowana, zauważyła. Powiedziała sobie, jeśli tylko dzieci dorosną, będzie lżej. Będę się mogła cieszyć życiem. Dzieci poszły do średniej szkoły, przyszedł czas studiów. Mąż powiada, kochanie, ale żeby dzieciom opłacić studia, mamy za mało pieniędzy. Musisz iść do pracy. Była przerażona. Nie chciała. Ale wiedziała, że on miał rację. Jeśli chcą, by dzieci coś osiągnęły. Więc poszła do pracy. Nienawidziła tej pracy. Ale poszła i myślała sobie, tylko skończą dzieciaki studia, wypowiedzenie daję i wracam do domu. Kiedy tak się zdarzyło, przyszła do swojego pracodawcy i powiada, kończę, zwalniam się. Ależ nie rób tego. Jak zostaniesz z nami jeszcze 8 lat, będziesz miała super emeryturę. I pomyślała sobie, no okazja. I została, ma kolejnych 8 lat w pracy. Ale cały czas sobie myślała, opłacę rachunki, będę mieć zagwarantowaną przyszłość. Nie chcę pracować, ale okazja. W końcu, po 8 latach, razem z mężem równocześnie przeszli na emeryturę. Usiedli na huśtawce, popatrzyli na rodzinny album i marzyli o dobrych, starych dniach. Tak często bywa. Mamy wielkie plany i myślimy, że to, co nas spotyka w tych planach, jest złe, ale potem po latach siadamy i z rozrzewnieniem wspominamy, że były to dobre czasy. Jaką Bóg ma dla ciebie swoją wolę? Jaki plan? Czy protestujesz, buntujesz się, nie podoba ci się to? Czy powiadasz, Pan Bóg mnie tak prowadzi, czegoś mnie w tym uczy? Cele mogą być różne. Może nierealne, nieżyciowe. Ta dziewczyna trochę miała takie nieżyciowe podejście. Pięknym celem wierzącego jest niebo poprzez rozpoznanie Jego woli. Ale jak patrzysz na swoje życie? Pewien człowiek przechodził koło murarzy. Jednego zapytał, co robisz? Co, nie widzisz? Cegły kładę. Zapytał drugiego, a ty co robisz? A ten z dumą odpowiedział, buduję katedrę. Fizycznie robili to samo. Ale pierwszy widział tylko zadanie, a drugi widział cel. I to jest ważne w naszym życiu. Nie patrz, że masz tylko zadanie. Praca, wychowywanie dzieci, obowiązki. Ale spójrz na cel. Co jest na końcu? Jaki jest twój cel? Jakie masz priorytety? Zbyt często skupiamy się na zadaniu, a nie rezultacie. Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli, powiada apostoł Paweł. I świat pełen jest biegaczy, muszę wam powiedzieć. Każdy biegnie do mety. Każdego dnia w Afryce gazela, gdy się budzi, wie, że musi biec szybciej niż lew, bo jeśli nie, stanie się jego pokarmem. Każdego dnia, gdy lew się budzi, myśli sobie, muszę być szybki, aby złapać najwolniejszą gazelę, bo inaczej umrę z głodu. Ale niezależnie, czy jesteś lwem, czy gazelą, w słońce wschodzi i lepiej biegnij. Spurgeon napisał tak. Jeśli nie szukasz Pana, diabeł szuka ciebie. Jeśli nie szukasz Pana, rozstrzygnięcie jest w twoich stopach. Albo zdążysz przed diabłem uciec, albo nie. Ja wtedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, apostoł Paweł powiada. W chrześcijańskim życiu nie wystarczy wstać, obudzić się, ale jesteśmy wezwani do biegu. I kolejna opowieść, ale was dziś zasypałem opowiastkami. Jest opowieść o psie, który przechwalał się, bo lubił gonić zwierzęta. Chełpił się tą umiejętnością. Pewien królik wystawił go na próbę i oczywiście z łatwością wygrał z samochwałą. Inne zwierzęta zaczęły się śmiać z psa. Ale pies powiada: hola, hola. Zapominacie, że tylko biegłem dla przyjemności. Zając biegłby uratować życie. To stanowi różnicę. Motywacja. Motywacja jest najważniejszym czynnikiem w tym wszystkim, co robimy. Co jest naszą motywacją? To, co osiągniemy tu na ziemi? Czy motywacją jest moja wieczność z Bogiem? Biegniesz, by życie uratować, czy tylko się ścigasz? To jest duża różnica. Żyjemy w okresie starć kultury, szybkiej komunikacji, szybkiej podróży. Żyjemy w nowym czasie. I to, co jest lokalne, musi często ustąpić rzeczom globalnym. Żyjemy w czasie, kiedy myśleliśmy, widzieliśmy coś, co wydaje się niepewne albo pewne. Jesteśmy między tym, co było i tym, co będzie. I czy chcemy, czy nie, stajemy przed pytaniem, co było dobre w moim życiu, a minęło? Co było złe i nie warto tego zabierać z sobą, abym mógł dalej funkcjonować? Co było plewą, a co pszenicą? I właśnie dlatego martwię się o Kościół. Ja się martwię, bo Boże Słowo powiada, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Ale ja, jako człowiek, martwię się. Dlaczego? Bo zbyt dobrze jest wyjeżdżona droga do piekła. Czy jestem bliżej tych duchowych celów? Muszę to sobie uświadomić i na to odpowiedzieć. I każdy z was musi na to pytanie sobie odpowiedzieć. Jestem bliżej? Będę się zastanawiał, czy te 10 rzeczy, o których wspomniałem, usatysfakcjonowało mnie, byłem spokojny, czy byłem cały czas zamartwiony. Jedno wiedzcie, jeśli na końcu twoje ubranie, twój garnitur nie będzie ubrudzony, to znaczy, że byłeś widzem, a nie graczem. To nie byłeś uczestnikiem tego życia. Przyglądałeś mu się z boku, z rezerwą, by sobie paluszków nie ubrudzić. Życie czasami zmusza nas do ubrudzenia się po to, abyśmy znali wartość tego życia, bo wtedy wychodzą nasze motywacje. Baczcie zatem uważnie, jak postępujecie. Nie postępujcie nierozsądnie, lecz mądrze. Wykorzystujcie każdą sposobną chwilę, bo nadeszły złe dni. Dlatego też nie bądźcie bezmyślni, lecz starajcie się zrozumieć, jaka jest wola Pana. I niech wam w tym Bóg pomoże być skutecznymi przed Bogiem. Wszystko inne, gdy żyję dla Boga, jest dodane. I temu ufam, temu wierzę. Niech was Bóg błogosławi. Amen.